Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
Kamil Gapiński, witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek naszej audycji olimpijskiej. Dzisiaj myślę, że poruszymy kilka ciekawych tematów. Będzie o wiosłach, będzie o bieganiu, ponieważ ze mną jest Asia Dorociak, nasza medalistka Mistrzostw Europy w przeszłości we wioślarstwie. To jeszcze przypomnij, dzień dobry.
Cześć.
Ile razy i na jakim dystansie i w jakim składzie?
W wioślarstwie mówisz?
Tak.
Na dwójce podwójnej wagi lekkiej, dokładnie. Na dystansie 2 kilometrów, ponieważ w wioślarstwie, w konkurencjach olimpijskich mamy tylko dystans...
1. 2 kilometrów,
dokładnie.
Tak, no ale to trzeba wyjaśnić, bo nie każdy wie. A powiedz jeszcze, jak ta waga lekka od tej wagi klasycznej się różni? Jak to właśnie kilogramowo wygląda?
Limit wagi jest 57 kilo na osadę. Czyli każda z osób może ważyć, jedna może ważyć 59 kilo, druga może ważyć 55 na przykład, tak? Średnia musi być 57.
Myślałem, że dla,
nie
obu,
więcej.
Dla obu 57 to łączna suma, to mógłby być, musiałyby chyba 10-latki pływać
nie, nie, nie.
w tej łodzi.
Średnia na osadę, no? Więc akurat tutaj 57 kilo z reguły ważymy, żeby było porówno, żeby było sprawiedliwie. Tak z reguły się ważyło 57 kilo.
W porządku, to już mamy pewną jasność, a ciężko się w trakcie właśnie kariery zawodniczej z tą wagą, powiedziałbym, zaprzyjaźnić? Czy to raczej, jak już się wchodzi w sezon i w takie ciężkie wioślarskie treningi, to samo się jakby robi?
Wiesz co, z reguły samo się robiło, natomiast teraz mam uraz do wagi na przykład, przez to, że ważyłam się w okresie kariery wioślarskiej, ważyłam się, nie wiem, ponad 10 razy dziennie czasami nawet, w każdym momencie dnia sprawdzałam swoją wagę, no to przez to... Ostatnimi czasy, kiedy zakończyłam karierę w marcu zeszłego roku, na wagę stanęłam może raz. Włączyłam, wywaliłam baterię z wagi. Generalnie nawet nie kupuję nowych. Stwierdziłam, że to ten etap wagowy jest za mną. Teraz bardziej skupiam się na jakichś innych kwestiach, ale waga sama w sobie to nie jest dla mnie istotna.
Będziemy, moi drodzy, o tych wiosłach zaraz rozmawiać, ale ja bym cię chciał zapytać, jako jeszcze do niedawna kandydatkę na olimpijkę i osoba, która o tych igrzyskach gdzieś tam mocno myślała. Jak ty odbierasz fakt, że sportowcy będą mogli się zaszczepić? Tylko oczywiście ci, którzy chcą, nie ma przymusu, ale jest taka możliwość, czy cieszysz się z tego powodu, czy jak znasz swoich znajomych właśnie z wody, to większość z tego skorzysta, jak to oceniasz?
Myślę, że tak. Myślę, że ważne jest to, żeby sportowcy byli zaszczepieni. Szczególnie, że wiem, że w Tokio mają być robione testy cały czas na koronawirusa. Ważne jest to, żeby po prostu sportowcy czuli się bezpiecznie, tak? I żeby uniknąć sytuacji, że ktoś przygotowuje się tyle lat na igrzyska, a następnie ma wynik pozytywny testu, będąc na igrzyskach, tak? Uważam, że lepsza jest prewencja niż po prostu... nagle okazanie się, że coś tam nagle nie wypaliło i że sportowiec musi mieć kwarantannę, będąc w wiosce olimpijskiej na przykład. Więc uważam, że to zaszczepienie jest istotne i myślę, że wszyscy sportowcy powinni być zaszczepieni przed wylotem na igrzyska, uważam.
To taka ciekawostka, ostatnio wyczytałem w przeglądzie sportowym, że na przykład tenisiści rozgrywali mecze i mogli skorzystać ze szczepień i wielu z nich tego nie zrobiło, a właściwie większość z nich tego nie zrobiło. Pośród nich nasz Hubert Hurkacz, który się tłumaczył w jakiś sposób, z tego co kojarzę, że nie, on jest tak zajęty, on ma tyle gier i tyle różnych rzeczy, że nie ma kiedy, tak jakby to szczepienie tydzień trwało.
No, dokładnie.
I ja nie bardzo, jakby szczerze mówiąc, jak o tym czytałem, nie, to rozumiałem, o co tu chodzi, no szczególnie w takim sporcie jak tenis, gdzie ludzie się, wiesz, przemieszczają po całym świecie,
tak.
I jak ktoś ma złapać koronawirusa ze sportowców, to pierwszym w ogóle sportem, jaki mi przychodzi do głowy, to jest tenis, no bo latasz non-stop tymi samolotami. I jak oni są tak sceptycznie nastawieni, powiem ci, że nie bardzo wiem, o co chodzi. No nie chcę mi się wierzyć, że większość tenisistów jest foliarzami, mówiąc brutalnie, i że po prostu, nie wiem, uważa, że im tam wszczepi ktoś chipa Billa Gatesa i będzie potem twoja twarz, będzie twarz Billa Gatesa na ramieniu, ale wiesz, nie rozumiem.
Ja też tego nie rozumiem. Powiem szczerze, że według mnie lepiej się zaszczepić i mieć jakąś taką pewność wylotu nawet na te igrzyska, bo jak dobrze wiemy, teraz sytuacja jest taka, że bez testu PCR zrobionego praktycznie i negatywnego wyniku nie możemy polecieć praktycznie nigdzie za granicę, więc tak naprawdę uważam, że taka szczepionka i to, że dany zawodnik będzie zaszczepiony przed wylotem na igrzyska, obroni go od tego też, że będzie mógł po prostu spokojnie, nie będzie się stresował tymi kwestiami testów, bo to też jest stresujące, tak? Nigdy nie wiemy do końca, czy mamy pozytywny, czy negatywny, mimo tego, że czujemy się super, czujemy się zdrowi. Często jest tak, że może być wynik pozytywny nawet przy po prostu samopoczuciu rewelacyjnym, tak? I wieczny stres też, to są kwestie, które jakby niezależne od nas w pewnym sensie czasami, a zabierają tą energię, którą musimy spożytkować na wysiłek, zabierają nam tą energię na stresy po prostu pod kątem testów, pod kątem wyjazdów, czy się uda, czy się nie uda, czy polecimy i tak dalej. Więc uważam, że wszyscy sportowcy powinni być zaszczepieni przed igrzyskami. Takie jest moje osobiste zdanie.
No wiadomo też, że nie narzucił takiej konieczności jakby MKOL z prostego względu, że w igrzyskach tak naprawdę setki krajów uczestniczą i w niektórych po prostu nie ma na to pieniędzy, nie ma takiej dostępności szczepionek, więc nie chcieli wykluczyć tych sportowców. Dlatego jakby z tej, myślę, z tej strony rozumiemy to, że nie ma obowiązku bycia zaszczepionym, tylko że jest dowolność, no bo rzeczywiście jak są jakieś takie kraje skrajnie biedne, no to po prostu mogłoby to sportowców wyeliminować i oni będą, tak jak mówisz, właśnie w takie testowanie.
Ja rozumiem, natomiast Polska uważam, że jeżeli mamy taką możliwość, uważam, że Polski Komitet Olimpijski powinien po prostu gdzieś tam, powinien mieć taki zapis, że gdzieś tam wszyscy sportowcy, którzy jedą na Igrzyska Olimpijskie, są zaszczepieni. Ja wiem, że to jest taka dewagacja troszkę, bo niektórzy nie chcą i tak dalej, boją się albo mają jakieś swoje opinie o szczepionce. Natomiast uważam, że powinno to być w jakiś sposób nakazane. Tak?
Tak sobie też myślę o tej naszej drużynie na Igrzyska Olimpijskie, bo przed chwilą było 100 dni do Tokio. W ogóle wierzysz w to i jesteś pewna, że się Igrzyska odbędą, bo znowu się gdzieś pojawiły, tak w ostatnich nawet godzinach, powiedziałbym, pewnego rodzaju wątpliwości. Ja mam nadzieję, że to jest już tylko takie typowe strzelanie jakichś kaczek dziennikarskich, że to po prostu mimo wszystko się skończy na spekulacjach. Natomiast jakby ja się już nastawiłem psychicznie, że te igrzyska na pewno będą, chociaż będą dziwne, ale będą. Czy ty też tak myślisz? Czy
ja myślę, że będą. Myślę, że będą. Za dużo już kroków zostało postawionych pod kątem tego, żeby były. Uważam, że powoli przyzwyczailiśmy się do sytuacji, że koronawirus jest z nami. W zeszłym roku to była zupełnie nowa sytuacja. Wszyscy nie wiedzieli do końca, co to jest i gdzieś tam to odwołanie Igrzysk Olimpijskich, przesunięcie w czasie Igrzysk Olimpijskich było zrozumiałe. Natomiast myślę, że w tym momencie, jeżeli jest ta szczepionka wprowadzona do obiegu, ludzie, są te testy, tak, cały czas gdzieś tam jesteśmy monitorowani, uważam, że Igrzyska się odbędą. No wiadomo, że w troszkę innej formie, na pewno w reżimie sanitarnym i na pewno będzie to troszkę inna sytuacja też, no bez kibiców podejrzewam, tak, bo też taka jest
reguła. No ewentualnie mogą być tam Japończycy, na pewno tych zagranicznych już nie będzie, dokładnie. Bo to już zostało jakby przesądzone. Natomiast wiesz, jeżeli ja słyszę, a wczoraj taka informacja spłynęła do światowych mediów, że sekretarz generalnej rządzącej w Japonii Partii Liberalno-Demokratycznej powiedział, że odwołanie igrzysk jest możliwe, jeżeli sytuacja pandemiczna ulegnie pogorszeniu, no to jednak zaczynam się troszeczkę bać, bo ten gość, który nazywa się, moi drodzy, już wam mówię, Toshihiro Nikai, no ale pewnie to wiecie, powiedział
tak. Każdy to wie, podejrzewam.
Każdy to wie. Jaki jest sens przeprowadzenia igrzysk, jeżeli przyczynią się do rozprzestrzeniania choroby? Jeżeli ich organizacja będzie niemożliwa, to powinny zostać odwołane. Natomiast no, mi się wydaje, że to już naprawdę musiałoby być coś strasznego w tej Japonii. Jakaś ta pandemia na niespotykaną skalę, bo to się też, mówiąc brutalnie, po prostu wszystkim nie opłaca, żeby te igrzyska odwoływać.
No dokładnie. Znaczy, wiadomo, że ta sytuacja jest zmienna mocno. Też są te różne nowe odmiany koronawirusa. I też nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć pewnych rzeczy. Natomiast myślę, że finalnie zrobią wszystko Japończycy, żeby się one odbyły. Jak mówię, za dużo pieniędzy pozostało włożonych, za dużo organizacyjnie również pochłonęło to. Nie tylko jakby ludzi, tak, którzy się za tym stali, ale również właśnie pieniędzy, tak, które są oczywiście podstawą. Uważam, że finalnie się to rozegra, tylko wiadomo, w różnej, zobaczymy w jakiej formie. O. Natomiast to, że się, wydaje mi się, że po prostu to się odbędzie. Mam taką nadzieję chociaż.
Znaczy, słuchajcie, problem jest taki, że Japończycy zapewniali jakiś czas temu, bo oni w ogóle bardzo późno tę szczepionkę jakby do obiegu wrzucili, bo u nich nie było tego skróconego czasu testowania szczepionki. Wszędzie wszystkie kraje gdzieś tam przymknęły oko, uznały, że dają wiarę, że to jest dobre i że to jest bezpieczne, a Japończycy musieli w 100% przejść tę drogę od A do Z. No i to się im troszeczkę wszystko przedłużyło, bo oni zapewniali, że do końca czerwca będzie zaszczepionych 1 000 000 osób, czyli mniej więcej 1 000 000 szczepień miało być dziennie, ale już widać, że z tym będzie problem, że tych szczepień jest dużo mniej i myślę, że na tym trochę, wiesz, ta ich panika polega, no bo faktycznie jakbyś zaszczepił cały kraj, no to możesz robić igrzyska, no tak. Jaki problem, tak?
No tak.
A tak, to faktycznie jest, jest
pewnego
rodzaju.
No jest to taka polemika troszkę, tak? Nikt tego nie wie do końca. No Japonia jest krajem takim, no, wysoko rozwiniętym, myślę, że robią wszystko, żeby to się odbyło. Natomiast na pewne rzeczy nie mamy wpływu, no jest to... Jest to coś nowego dla nas wszystkich, nowa sytuacja, z którą się musimy mierzyć od zeszłego roku, więc zobaczymy. Miejmy nadzieję, bądźmy pozytywnie nastawieni, że igrzyska finalnie odbędą się w tym roku.
Czekamy na te igrzyska olimpijskie, czekamy na medale, moi drodzy. No i czekamy na medale wioślarzy, nie oszukujmy się, bo wydaje mi się, Asia, że gdyby tak popatrzeć na historię z ostatnich lat, to na kogo jak na kogo, ale na przedstawicieli twojego sportu można liczyć.
No tak, uważam, że, znaczy uważam, taka jest prawda, tak? Takie są fakty, że od iluś tam pod rząd igrzysk olimpijskich praktycznie na każdych igrzyskach wioślarze robią medale. Około jest 5 chyba konkurencji, gdzie tych medali robi się więcej, natomiast wioślarstwo jest w tej ścisłej czołówce. Zawsze z igrzysk praktycznie medale przywoziliśmy. Wcześniej byli to głównie faceci robili medale, natomiast od ostatnich igrzysk olimpijskich w Rio i od igrzysk olimpijskich w Londynie to kobiety tutaj stoją za naszym dorobkiem medalowym wioślarskim, więc zobaczymy, jak będzie w tym roku, ponieważ mamy bardzo mocną grupę, bardzo mocny trzon. I zobaczymy, ciekawa jestem, jak to się wszystko potoczy, bo naprawdę mamy dużo szans medalowych. 6 osad zrobiło już kwalifikacje olimpijskie. Jest jeszcze jeden zawodnik, właśnie na ten węgrzyski Szymczyk, o którym też chciałam powiedzieć, bo jest to, uważam, taka nasza duża nadzieja olimpijska, gdzie jeszcze zawodnik nie zrobił kwalifikacji olimpijskiej, natomiast brakowało mu tylko jednego miejsca, miejsca do zrobienia kwalifikacji w 2019 roku w Lincu. Obecnie zdobył medal na Mistrzostwach Europy w zeszłym roku. Teraz potwierdził swoją wysoką formę, zdobywając brązowy medal na Mistrzostwach Europy w Vareze w zeszłym tygodniu, mierząc się z największą klasą, najlepszymi wioślarzami na świecie, na jedynkach, więc uważam, że on będzie naprawdę mocny.
To weź o nim coś opowiedz nam więcej. Co to jest za chłopak, z czego właśnie wynika to twoje poczucie, że on ma taki duży talent? No i właśnie, jaki jest jakby jego dar od Boga, to jego superpower?
Wiesz co, tak naprawdę chciałam powiedzieć o tym, że jedynkarze to są najmocniejsi tak naprawdę, najmocniejsi wioślarze. Dlaczego? Dlatego, że ta psychika tutaj jest szczególna. Na osadzie jest kilka osób, ktoś może być mocniejszy psychicznie, ktoś tam może troszkę słabszy, natomiast to się jakoś wyrównuje na osadzie.
Da się pewne niedoskonałości zatrzeć.
Dokładnie. To, jesteśmy w osadzie, ktoś kogoś podkrzyczy, ktoś komuś podpowie, nie wiem, jest trochę inaczej. Na jedynce jesteśmy skazani tylko na siebie, tak? Jesteśmy tylko my na jeziorze, konkurencja jest naprawdę ogromna i ten zawodnik, no, jest już doświadczony, jest bardzo młody, bo jest 95. rocznik, więc to jest młody zawodnik, natomiast bardzo doświadczony. Nawet szlakował, słuchajcie, 8 Cambridge ze słynnych regat Cambridge-Oxford w Londynie na Tamizie i wygrali tą 8, jak on...
Szlakował, tak? A co to znaczy? Musisz wyjaśnić.
No ja wiem, bo wszystkie pojęcia wioślarskie są
tak, takie... Są raczej nieznane.
trzeba tłumaczyć.
Taką gwiazdkę i tutaj na dole książki wytłumaczenie.
Szlakował znaczy, że jakby był na pierwszej dziurze, czyli na pierwszej pozycji. Na pierwszej pozycji, czyli nadawał tempo, rytm wiosłowania pozostałym 7 zawodnikom za nim.
Czyli jakby dowodził.
On dowodził tą, o tak, on to, taki dowódcą
jeszcze,
był.
Jeszcze ustalmy raz, powiem to wyraźniej i powoli. Szlakował, a nie szkalował, żebyście się nie pomylili.
Szlakował, dokładnie szlakował.
I jak się nazywa ten gość? Jeszcze raz nam przypomnij.
Szlakowy, Natan Węgrzycki Szymczyk. Myślę, że o nim będzie też głośno, bo naprawdę robi robotę. No na tych Mistrzostwach Europy, które się odbywały tydzień temu w Vareze, niestety polskie wiosła, no nie przywiozły za dużo medali z tych mistrzostw. Właśnie zostały zrobione tylko 2 medale. Ale właśnie naszych jedynkarzy, czyli jedynkarza właśnie na węgrzyskiego Szymczyka i na jedynkarza wagi lekkiej
Artura Mikołajczewskiego, tak?
Nie, Artura Mikołajczewskiego z konkurencji nieolimpijskiej, czyli tutaj akurat nie mamy ten. Natomiast Natan pokazał się najlepiej z naszej kadry. Za chwilę, ponieważ 15-18 maja będą rozgrywane w Lucernie w Szwajcarii ostatnie kwalifikacje olimpijskie przed igrzyskami olimpijskimi. No i tam Natan ma, uważam, ogromną szansę na to, żeby zrobić kwalifikacje po tych swoich występach ostatnich. Uważam, że psychika ma naprawdę na wysokim poziomie, no bo naprawdę powygrywał naprawdę ostatnie biegi ze światowej klasy z zawodnikami, z medalistami olimpijskimi, z medalistami Mistrzostw Świata, więc naprawdę uważam, że tą psychikę podniósł na wyżynę swoją. I uważam, że jest w rewelacyjnej dyspozycji, bo często jest też tak, że ludzie, którzy w roku olimpijskim wyjdą sobie na wysoki poziom, kwalifikacji jeszcze nie mają, często jest tak, że wygrywają potem igrzyska w ogóle, tak? Bo to się ciekawe, dość ciekawe zjawisko, że...
Potrafią te formy utrzymać.
Tak, bo psychicznie są tak wzmocnieni po tych jakichś dobrych rezultatach w roku olimpijskim, że potrafią przesunąć tą formę teoretycznie zrobioną wcześniej niż wszyscy.
Co nie jest łatwe, no bo przecież wypracowanie paru szczytów w formie w jakimkolwiek sporcie w sezonie jest trudne,
jest,
prawda?
Dokładnie, bardzo trudne, ale znałam właśnie nawet sama gdzieś tam byłam w tym wszystkim, że nawet u mnie Holenderki, robiąc formę, robiąc kwalifikację olimpijską właśnie w roku Rio de Janeiro, potem wygrały igrzyska, tak? Więc jakby to wszystko się gdzieś tam, ja widzę, z historii nawet można zobaczyć, że takie przypadki mają miejsce dosyć często.
A czemu Natan, zdobywając ten medal Mistrzostw Europy, już jakby nie wywalczył tej kwalifikacji? Bo tak wiesz, w teorii można by się spodziewać, że krążek na tak dużej imprezie, no to powinno się równać właśnie kwalifikacji.
Niestety wioślarstwo ma takie zasady kwalifikacji do igrzysk, zresztą są tylko i wyłącznie podane konkretne zawody, na których się te kwalifikacje robi.
Ale wy wiecie, z czego to wynika, że ktoś sobie wybrał takie, a nie inne? Czy to jest po prostu jakaś decyzja Światowej Federacji?
Od zawsze było tak, że były Mistrzostwa Świata w roku przedolimpijskim, czyli w 2019 roku, tak? No bo igrzyska miały się odbyć w 2020, tak? Przypomnijmy. Więc to są te Mistrzostwa Świata i następnie zawsze w roku olimpijskim są kwalifikacje ostatniej szansy. Jest to oddzielna impreza, organizowana tylko dla zawodników, którzy nie mają kwalifikacji olimpijskiej. No i w przypadku tutaj będzie się odbywało to w Szwajcarii, w Lucernie. No niestety tak to wygląda. Nawet jak ktoś wygrał z zawodnikami gdzieś tam z czołówki światowej, z mistrzami olimpijskimi czy mistrzami świata, tutaj nie ma znaczenia, tak? To, że on miał brązowy medal, nic mu to nie dało pod kątem kwalifikacji. Tak, dało mu to medal, dało mu to prestiż, dało mu to ogromne szczęście i myślę, właśnie podniesienie tych swoich...
Ale wiesz, też wydaje mi się, bo wy zawsze jako wioślarze niestety mieliście problemy z tym, żeby nawet po medalach olimpijskich się przebić do szerszego grona społecznego i to taki sport typowy olimpijski, zresztą 4 lata sobie Polacy o nim przypominają. Natomiast też, gdybyśmy my zdobyli, bo jednak nawet jak wygrywaliśmy te medale często złote, to były to dwójki albo czwórki. Ja tak sobie potrafię wyobrazić gdzieś, a fantazję, jak wiesz, mam dużą, że gdyby taki Natan Węgrzycki Szymczak sięgnął po medal w konkurencji indywidualnej, to być może mogłoby temu sportu pomóc, bo wtedy, ja nie wiem też, jaki to jest człowiek, bo to też dużo zależy od tego, czy taki medal zdobędzie showman, gaduła i wiesz, gość, który się będzie czuł świetnie przed kamerami, czy chłopak, który jak zobaczy mikrofon, to się zamknie w sobie i nie odpowie na ani jedno pytanie, schowa po prostu głowę jak żółw do skorupy. Natomiast generalnie wyobrażam sobie, że ewentualny medal właśnie w jedynce wioślarskiej, to mogłoby być takie wow dla waszej dyscypliny.
No u nas w historii polskiego wioślarstwa mamy dwóch jedynkarzy, którzy zdobywali medale na igrzyskach olimpijskich.
Kajetan Broniewski, tak?
Kajetan Broniewski i Teodor Kocerka. Zdobył dwa brązowe medale, Kajetan Broniewski zdobył jeden brązowy medal. Więc mamy dwóch świetnych jedynkarzy w historii. Natan jest trzecim jedynkarzem w historii, który naprawdę dąży do tego, żeby być w tym gronie tych dwóch świetnych jedynkarzy. No akurat oni są rewelacyjnie znani wszystkim wioślarzom, natomiast ja zdaję sobie sprawę, że wioślarstwo jest na tyle wąskim sportem i niszowym, że mało kto kojarzy, tak? Teodora Kocerka czy Kajetana.
Kajetan Broniewski, tak wiesz,
wydaje
mi się, że może nie z twarzy, żeby go poznali, ale że gdzieś tam się to nazwisko właśnie musiało obić, tak, o uszy.
Tak, no uważam, Natan... Na pewno jest bardzo, nie jest taki oczywiście medialny pod kątem tego, że nie rzuca się tam do tych mediów społecznościowych, nie widnieje tam zbyt mocno, natomiast jest bardzo inteligentny i myślę, że też będzie potrafił, jeżeli oczywiście zobaczymy, jak to wszystko się potoczy, będzie potrafił sobie poradzić z sytuacją i jakoś to...
A to jest taki typ, wiesz, zwierzęcia treningowego, że do zategowania...
Do zaorania.
Tak, ładne słowo. No trochę inne mi przyszło na myśl, ale tak, to jest taki typ gościa właśnie?
Tak, on jest naprawdę psychicznie po prostu maszyną. Jak zresztą większość wioślarzy, natomiast on naprawdę uważam, że to jest taki tytan ciężkiej pracy. To już ciekawostka też taka, że jego trenerem jest jego tata, Jarek Szymczyk, więc oni są taką rodzinką. Śmieję się, że często, nawet jak była koronawirus, była pandemia, pojechali sobie na działkę taty i trenowali sobie we dwójkę trenowali sobie na działce, tak? Tam na jeziorze jedynkę mieli, więc jakby to też jest ciekawe, że to jest taka rodzinie u nich to wszystko wygląda i trenują sobie po prostu gdzieś tam też troszkę oddzielni niż kadra często, bo no tak to wyglądało w przeszłości, że trenowali często nie w tych samych miejscach, co kadra Polski, troszkę też jakby byli troszkę oddzieleni od kadry. Natomiast no, Nathan jest uważam no, najlepszym jedynkarzem na dzień dzisiejszy i uważam, że kwalifikacje myślę, że zrobi, myślę, że jak zrobi kwalifikacje, to myślę, że wszystko na wszystko go będzie stać na igrzyskach. Mm-hmm.
To teraz, moja droga, musisz, chociaż nie brałaś udziału w tej imprezie, bo już zawodowo nie uprawiasz wioślarstwa, usprawiedliwić swoje koleżanki, bo na tych Mistrzostwach Europy, umówmy się, kobiece załogi spisały się poniżej oczekiwań, a wydaje się, że to właśnie panie są tymi, na które liczymy w Tokio. Więc po pierwsze, co tam się według ciebie stało, że nie udało się wystąpić tak dobrze, jak na to liczyliśmy, a po drugie, jakbyś właśnie miała wymienić, które osady nasze mogą tam nabroić w Japonii, to...
Znaczy tak, ja jestem spokojna. Jestem spokojna o dziewczynę. Dlaczego? Dlatego, że wiem, co tam się działo w międzyczasie. Dużo było przypadków zakażeń. Po pierwsze, w Portugalii na obozie praktycznie cała polska kadra przechorowała koronawirusa. Później były problemy z lotami. Część osób musiała zostać w Portugalii, bo wychodził wynik pozytywny, pozytywny w kolejnych testach. Następnie kontuzje. Szlakowa czwórki podwójny Kasia Zilman miała kontuzję ręki. Miała w ogóle nie startować na tych Mistrzostwach Europy. Natomiast w ostatnim momencie kolejna zawodniczka z tej czwórki, który naszych dominatorek, tak, tych medalistek z Plovdiv, z Bułgarii, Agnieszka Kobuza-Wojska, złapała koronawirusa i wyszedł jej wynik pozytywny, musiała zostać w Warszawie. Kaśka tak naprawdę w ostatniej chwili weszła do tej czwórki i poszlakowała czwórkę, mimo tego, że praktycznie nie wysuwała przez długi czas przez kontuzję. Więc to taka sytuacja, kolejna sytuacja, czwórka długa kobiet, też kontuzja Asi Dittmann. Więc tak naprawdę też problemy z plecami, więc wiem, że też Aśka też miała taki moment, że nie wiedziała, czy w ogóle wystartuje na tych Mistrzostwach Europy. Więc zdaję sobie sprawę z tego, jakie były teraz problemy przed startem, przed Mistrzostwami Europy w wielu osadach polskich. One są bardzo zawaleczne dziewczyny, pokazują to co roku, pokazują najwyższy szczyt formy na głównych imprezach.
Czyli potrafią się przygotować.
Potrafią się zmobilizować po prostu na główne starty, na przykład czwórka długa kobiet, to są dla mnie to jest taka osada, która pokazuje to co roku, że na Pucharach Świata, na Mistrzostwach Europy wypada z reguły słabo albo tak poniżej oczekiwań. Natomiast na główny start, czyli tam, gdzie muszą się pokazać, bo tam, czyli kwalifikacja olimpijska, już wiadomo, że Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa, takie no, główna impreza w sezonie, one tam się mobilizują w jakiś sposób i zawsze wypadają naprawdę rewelacyjnie. Więc ja jakoś tak nie wiem czemu jestem spokojna o te osady. Czwórka męska facetów piąte chyba miejsce, czy czwarte, chyba piąte z tego co pamiętam. Czwórka długa mężczyzn również piąte miejsce. Tutaj też była zmiana, bo tutaj też jeden zawodnik, Marcin Brzeziński z mojego klubu z WTW Warszawa, też miał kontuzję niestety i też nie pojechał na te Mistrzostwa Europy, więc jakby dużo tutaj było zamieszania z kontuzjami, z problemami zdrowotnymi. No i dlatego tak trochę przez to jestem spokojna.
Tak, na piątym miejscu, a czwórka podwójna była czwarta. Mhm. Natomiast, no to właśnie, to takie te pierwsze osady, które ci przychodzą na myśl, jeżeli chodzi o medal w Tokio, to co, czwórka pań?
Czwórka pań, w jakiś sposób jestem o nie pewna. Myślę, że w swoim składzie takim...
Topowym,
jak wszystkie będą zdrowe, wszystkie będą w takiej dyspozycji, jak powinny być, myślę, że one pojadą po medal. Czwórka długa mężczyzn również zrobiła świetny...
Wyjaśnij, co znaczy długa.
Długa znaczy, że mamy jedno wiosło po jednej stronie, czyli każdy zawodnik, mamy czterech mężczyzn i... Jeden mężczyzna ma lewe wiosło, czyli po jednej stronie trzyma jedno wiosło,
drugi
prawe, lewe, prawe. Tak?
Okay, no.
Może być też kombinacja tak zwana na Włocha, czyli kombinacja włoska, czyli na przykład jeden lewy, dwa prawe, drugi czwarty lewy. Okay. To są różne kombinacje.
Ale nie może być tak, że trzech lewy, jeden prawy.
Nie, no bo wtedy byśmy się kręcili w kółko generalnie. Więc chyba, że ten jeden byłby tak mocny, żeby przyciągał tych trzech, tych trzech po lewej stronie. Tak?
No
to wtedy taki układ też mógłby być obecny. Tak?
Dobrze.
Tak, więc ta osada jakoś tak uważam, że będzie miała duże szanse na zdobycie też medalu. Czwórka, czyli tak naprawdę mamy tylu świetnych zawodników, którzy naprawdę są bardzo blisko czołówki. No nawet pokazuje to ostatnie Mistrzostwa Świata z Linzu, gdzie zdobyliśmy dwa srebrne medale, dwie czwórki podwójne mężczyzn i kobiet, złoty medal czwórki długiej mężczyzn. I to też pokazuje, no i też blisko właśnie była osada dwójka podwójna mężczyzn, Ziętarski, Biskup, więc uważam, że tutaj będzie duża szansa na to, żeby po prostu się pokazać. Żeby
Adam Kształt mi powiedział, bo robiłem z nim dwa dni temu dosłownie, moi drodzy, wywiad do takiego projektu. Ten wywiad ukaże się za jakiś czas, dopiero za kilka tygodni, więc bardzo taki przekrojowy, ale wspominał mi o trzech medalach dla wioślarzy, że to by był taki dobry, godny wynik.
No uważam, że mówię, dla mnie tutaj 3-4 szanse mamy takie bardzo widoczne, nawet 5. Zobaczymy, jak z Natanem będzie, bo też tutaj kwestia kwalifikacji jeszcze przed nami. W ogóle też chciałam powiedzieć o takiej jednej kwestii, która według mnie jest bardzo niesprawiedliwa.
Proszę.
To, że w wioślarstwie zrobili takie kwalifikacje europejskie, które odbyły się w Vareze przed Mistrzostwami Europy. No i te kwalifikacje były zorganizowane dla krajów, które nie zrobiły kwalifikacji jako kraj, albo zrobiły jedną kwalifikację jako kraj. I na przykład w wadze lekkiej kobiet kwalifikacje osiągnęły już Rosjanki, Greczynki, ponieważ kraje nie zrobiły wcześniej kwalifikacji w ogóle w wioślarstwie, albo zrobiły jedną kwalifikację, te osady jadą na igrzyska, które, no wiemy dobrze, że inne pozostałe kraje, które nie zrobiły jeszcze kwalifikacji, tę szansę będą miały bardzo zakrojoną, bo zostało jedno albo dwa miejsca, z tego co pamiętam, na jeszcze do zrobienia kolejnej kwalifikacji w Lucernie, a te osady już jadą, tak, bo zrobili takie kwalifikacje, żeby rozszerzyć tą pulę krajów, tak, żeby jak najwięcej krajów miało tą możliwość startu. Natomiast jest to, uważam, bardzo niesprawiedliwe, ponieważ te kraje przegrywały z wieloma krajami, które jeszcze nie mają kwalifikacji. Ten poziom sportowy jest zupełnie inny. I uważam, że jeśli robią takie kwalifikacje europejskie dla Europy, to czemu tylko startują kraje, które nie zrobiły kwalifikacji, tak? A kraje, na przykład Polska, która też nie ma kwalifikacji w deblu lekkim, w mojej konkurencji zresztą, one wygrywały z tymi osadami już wcześniej, natomiast nie mogły pojechać, bo Polska zrobiła 6 kwalifikacji na Mistrzostwach Świata. Więc to według mnie są to bardzo kwestie niesprawiedliwe i uważam, że tak nie powinny mieć miejsca, że w ten sposób dobieramy osady na igrzyska, bo ktoś pojedzie, który naprawdę nie zasługuje na to, żeby jechać na igrzyska, a osada, która gdzieś tam łapała się w ścisłej czołówce, będzie brakowało jej, nie wiem, jedna sekunda do tego, żeby pojechać na te upragnione zawody. Więc uważam, że troszkę tutaj jest niesprawiedliwości w tych kwalifikacjach i no nie powinno tak to wyglądać, no ale niestety taki mamy system w wioślarstwie i tak to wygląda obecnie.
Moi drodzy, słuchacie programu Kierunek Tokio. Moim gościem wioślarka i biegaczka Asia Dorociak. Za chwilkę do was wrócimy.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!
No właśnie, a ten kierunek Tokio, gdy ty o tym myślisz na niespełna 100 dni przed igrzyskami, kilkanaście miesięcy po zakończeniu kariery, kilka dni po swoich urodzinach, nie wiem, czy mogę zdradzić których, ja wiem, ale nie wiem, czy mogę.
Ostatnia dwójka z przodu.
To nie robi się taki troszeczkę smuteczek w sercu, że jednak ci tam zabraknie, czy zupełnie w ogóle o tym nie myślisz?
Wiesz co, się pogodziłam już z tym faktem. Jeszcze wcześniej, jak decydowałam się o tym, że rezygnuję z walki o igrzyska w wioślarstwie, to było okres marca, okres początku pandemii koronawirusa, miałam takie myśli, że w sumie robiłam tyle, tak ciężko trenowałam i ten cel igrzyska gdzieś tam się u mnie rysował, natomiast później się zmazywał. To takie było wszystko blisko, ale daleko. Obecnie pogodziłam się z tym i myślę, że zupełnie nie mam, nie zazdroszczę, nie mam tak, że zazdroszczę komuś na przykład, że idzie na igrzyska. Mam takie coś, że wspieram tych ludzi, bo wiem, ile to wymaga pracy, ile to wymaga poświęceń, wyrzeczeń i tak naprawdę cieszę się z nimi. Jestem blisko tego wszystkiego, bo znam tych ludzi, prawda, ileś lat razem z nimi trenowałam, ileś lat z nimi razem przebywałam na zgrupowaniach i w jaki sposób się już pogodziłam, nie mam wrzutów, nie mam jakichś takich do siebie też pretensji, że zrezygnowałam. Wiedziałam, że to była dobra decyzja, słuszna, bo zdrowie jest najważniejsze. Nawet teraz powiem może jeszcze jedną anegdotkę a propos jednej dziewczyny, która jest najlepszą, według mnie była jedną z najlepszych wioślarek wagi lekkiej, właśnie Zoe McBride z Nowej Zelandii, która, słuchajcie, zdobyła złoty medal w ostatnich Mistrzostwach Świata w wioślarstwie. Złoty medal zdobyły i były niepokonane na tych Mistrzostwach Świata. Dziewczyna miesiąc temu powiedziała oficjalnie, że kończy karierę. Mhm. Przed Igrzyskami Olimpijskimi, że kończy karierę. Tłumaczyła się tym, że ona od jakiegoś czasu dłuższego miała depresję, miała problemy psychiczne, miała problemy zdrowotne pod tym kątem związane i ona stwierdziła, że po prostu zdrowie gdzieś tam w tym wszystkim jest najważniejsze i ona się już nie będzie się po prostu dalej parę miesięcy jeszcze z tym
borykać
i zrezygnowała, słuchajcie, przed igrzyskami, tak naprawdę parę miesięcy przed igrzyskami zrezygnowała ze startu, będąc mistrzynią świata, więc tak naprawdę szanse na złoty medal ona miała praktycznie jak bardzo wysokie, bo dziewczyny naprawdę były na ogromnym poziomie, ale wybrała to zdrowie, wybrała to, co jest najważniejsze w życiu. I teraz bardzo się mocno udziela w mediach społecznościowych a propos właśnie psychiki, a propos właśnie kobiet w sporcie i tego typu rzeczy, więc ja ją bardzo wspieram, bo uważam, ja troszkę mam podobne podejście, bo też troszkę zrezygnowałam z tych powodów i uważam, że jednak sport to jest bardzo istotny w życiu, natomiast zdrowie mamy jedno i trzeba wybierać często między tym zdrowiem a sportem wyczynowym, więc tak jest moje osobiste zdanie.
Tak, to jest, no ciężko się z tym nie zgodzić. Szkoda też, że przypomnę wam, moi drodzy, Asia miała takiego pecha, szczęście w nieszczęściu, że w ogóle tutaj siedzi, ale przed igrzyskami w Rio dostała zakrzepicy i przez to na te igrzyska olimpijskie nie pojechała, bo tak to chociaż miałabyś w CV ten jeden występ i być może nawet byłby to występ pewnie w finale olimpijskim, a tak przewrotny los ci to odebrał.
No tak, na początku wiadomo była złość i same negatywne emocje, natomiast jak już byłam w szpitalu i walczyłam o życie, bo taka była prawda, że nie walczyłam o nic innego, tylko o to, żeby przeżyć, to tak naprawdę zmieniło mi się u mnie wszystko w głowie. Zmieniłam nastawienie do pewnych rzeczy, właśnie do sportu też, do innych sytuacji i po prostu nakierowałam się tak naprawdę na to, że na to zdrowie, na to właśnie, na te inne cele w życiu. I teraz uważam, że po prostu ta rzecz, co mi się przytrafiła, zmieniła też mnie jako człowieka i stałam się zupełnie inną osobą po tym wydarzeniu. Myślę, że silniejszą dużo, bo wcześniej, mimo tego, że miałam na igrzyska jechać, byłam, uważam, słaba. Słaba psychicznie. Natomiast po tym wydarzeniu wzmocniłam się i w życiu po prostu jestem mocniejsza. I po prostu takie sytuacje gdzieś tam też nas uczą i dają nam takiego kopa, żeby iść dalej, żeby iść przed siebie i szukać tych swojej drogi życiowej. No i uważam, że po prostu gdzieś tam nie miałam takich myśli, że igrzyska mi uciekły, tylko pozytywnie na to wszystko patrzyłam z pozytywnej strony. Tak staram się na to patrzeć po prostu.
I słuchajcie, moi drodzy, tutaj na chwilę bym się zatrzymał przy bieganiu, bo ja też tę historię już opowiadałem, mieliśmy wywiad z Asią i w radiu i na stronie, więc jak ktoś chce szczegóły, to sobie może na kierunku Tokio wygooglować tę rozmowę z Joanną Dorociak. Natomiast no, jesteśmy już jakiś czas po tym, jak podjęłaś decyzję o tym, że skończyłaś karierę wioślarza, że rozpoczęłaś taką trochę poważniejszą przygodę z bieganiem. Czy ty możesz na przykład na dzisiaj powiedzieć, że te dwa sporty to jest dla ciebie podobna miłość i że jakby lubisz je tak samo, czy jednak przez to, że te wiosła były przez lata, to one mają już takie miejsce w sercu, że tego się z niczym innym nie da porównać?
Wiesz co, wiosła i bieganie u mnie to są zupełnie inne rzeczy. Dlaczego? Ponieważ wioślarstwo uprawiałam wyczynowo, uprawiałam od dziecka. Dla mnie to było okres, gdzie dorastałam, gdzie się zmieniałam, gdzie budowały się moje jakieś priorytety w życiu. Zaczynałam uprawiać ten sport mając 12 lat, więc tak naprawdę ja przeszłam przez całe życie, można powiedzieć takie moje dorastające życie, nastolatki, studentki, tak, bo też studiowałam w tym czasie trenując. I te bardziej dorosłej osoby byłam związana z wioślarstwem. I to się u mnie zmieniało, zmieniało się moje pogląd na życie, pogląd na świat. I to była moja pasja, ukierunkowana byłam typowo na to, tak? Zaczęłam zdobywać osiągnięcia, zaczęłam mieć medale. Wiedziałam, że to będzie w jakiś sposób moja droga życiowa na jakiś okres czasu, tak? Bo wiadomo, że sport nie jest na zawsze, ale na jakiś okres czasu będzie to moja droga. Bieganie teraz traktuję jako coś, co nie chciałam do końca kończyć ze sportem po wiosłach. Wiedziałam, że w bieganiu jestem niezła, bo też to pokazywały jakieś treningi, nawet jak gdzieś tam trenowałyśmy, przy okazji biegałyśmy, to widziałam, że jestem, no szybka po prostu jestem, tak, na tle innych dziewczyn. Chciałam zobaczyć, chciałam sprawdzić się w innej dyscyplinie sportu, natomiast bieganie traktuję bardzo hobbystycznie, czyli nie jako, nie chcę tutaj powiedzieć, że chcę w jakiś sposób pokazywać moje rezultaty komuś, tak? Bo wioślarstwo to było takie coś, że ja musiałam, po tym jak już zaczęłam...
Byłaś weryfikowana.
Byłam weryfikowana, tak, przez Ministerstwo Sportu, przez...
Trenerów,
przez
związek.
Trenerów, przez wszystkich, tak? No bo też miałam, pobieram stypendia i tak dalej, to wszystko było w jakiś sposób, to była moja praca, tak? Czy mi się chciało, czy mi się nie chciało, musiałam na ten trening iść, tak? I tak dalej. Teraz jest to troszkę bardziej takie, powiedziałabym, zależne ode mnie. W jakiś sposób staram się do tego tak podejść, że po prostu lubię to robić i zmienić to nastawienie do sportu w taki sposób, że to jest moje hobby, ja to robię z przyjemnością.
Ale jednak wiesz, jeżeli ja to z jednej strony oczywiście rozumiem, ale z drugiej strony, jeżeli hobby daje ci brązowy medal Mistrzostw Polski na półmaratonie, no to oznacza, że jednak te hobby na dosyć wysokim poziomie uprawiasz.
Tak, znaczy powiem szczerze, ja pewnych rzeczy ja nie zdawałam sobie sprawy z tego, ile mogę się poprawić, bo ja mówię, tak naprawdę te wszystkie moje biegi, które zrealizowałam, kiedy było to jeszcze możliwe, tak, bo teraz to praktycznie nie ma żadnych biegów, to nie zdałam sobie sprawy tak naprawdę, ile jestem w stanie pobiec, jak szybko jestem w stanie pobiec. Ja jestem takim typem sportowca, że jak już coś robię z reguły, no to niestety ciężko mi się pogodzić z tym, żeby nie robić tego na 100%, bo czasami mam tak, że daję sobie tą taką przepustkę, że możesz tego nie zrobić, tak, że jest, nie wiem, kiepska pogoda, że się źle czujesz, masz, nie wiem, no są różne sytuacje, tak, w życiu. Że możesz tego nie zrobić, ty nie pracujesz, to nie jest twoja praca, to nie masz tak, że ty musisz to zrobić. Staram się to tak teraz zmieniać swoje nastawienie, ale nie jest to łatwe, bo przez tyle lat byłam w takim reżimie, że musiałam, że to było, nie zrobiłam jednego treningu, to już ktoś mi powiedział, ale wiesz, że ten jeden trening to jest taka cegiełka i że bez tego jednego treningu to możesz już coś tam, tak?
No to jak teraz ten balans znaleźć? No bo z jednej strony
ciężko.
Mówisz właśnie, że ma to być przyjemność, a z drugiej...
Powiem szczerze, ja z tym walczę, ja cały czas z tym walczę, szukam tej drogi, żeby to wybalansować, bo mam takie dni, że po prostu się daję sobie taką przepustkę, okej, mam zły dzień, nie mam humoru, jestem, się źle czuję, nie wiem, okej, nie trenuję. Potem mam czasami wyrzuty sumienia właśnie z tego powodu, bo właśnie mam tą psychikę takiego sportowca wyczynowego, ale szukam tego balansu, staram się tego znaleźć, wychodzi mi to czasami mi to jeszcze nie wychodzi.
No ale uczysz się, jeszcze masz też czas, bo w tym bieganiu w sumie jesteś niedługo. No i też umówmy się, ja się rozumiem, bo moi drodzy, prawda jest taka, że nawet gdyby zyskała status, nie wiem, najlepszej polskiej biegaczki, to ciągle nie jest coś takiego, co gwarantowałoby utrzymywanie się z tego. No gdyby może tych biegów ulicznych było więcej, gdyby te stawki były lepsze, gdyby po prostu Polacy byli szybsi, to wtedy się nad tym można zastanowić, a tak to tak naprawdę możesz to traktować jako hobby, choć masz bardzo dobrego trenera, bo jest to człowiek związany przecież z lekkoatletyką polską od lat, czyli tak. Robert Leszczyński i gość, który naprawdę zna się na rzeczy i który wychował niejednego poważnego sportowca, no to jednak tutaj te wszystkie czynniki, o których wspominałem, sprawiają, że ciężko się profesjonalizować.
No ciężko. No jest to ciężki temat. Mówię, ja staram się cały czas ten balans szukać i jakby, bo jak powiedziałeś, to nie jest łatwe się utrzymać z biegania, tak?
W Polsce,
tak, bo oczywiście, jeżeli masz jakichś sponsorów, jesteś na poziomie takim, że walczysz o Igrzyska Olimpijskie, no to jeszcze wydaje mi się, że jest to znośne, tak? Natomiast jeżeli jesteś na poziomie takim, jak ja jestem, czyli poziomie wysokim, natomiast nie jest to poziom, gdzie nie pretenduję do bycia olimpijką, tak, bo wiem, że ten mój poziom nie jest tak na tyle wysoki, no to tutaj robi się tutaj jakiś problem i niestety muszę szukać sposobu na życie pod kątem zarobkowym w innych moich rzeczach, które robię, więc jakby teraz w tym momencie pracuję, jestem osobą, która dużo rzeczy robi, jestem aktywna bardzo, staram się nawet mimo tego koronawirusa jakoś sobie to wszystko ogarniać życiowo, jestem związana ze sportem, ale wiadomo, jak wiemy dobrze, wszyscy sport dostał mocno po dupie w ostatnim czasie. I niestety jest to bardzo mocno zakrojone, ta działalność sportowa jest wiecznie nam zabierana. Akurat od poniedziałku ruszają zajęcia na świeżym powietrzu, dozwolone przez rząd.
Czyli można wiosłować na Wiśle z potencjalnymi swoimi klientami i zawodnikami, tak? Amatorami.
Tak, tylko że no niestety patrząc na pogodę, która jest obecnie w Polsce.
Jak nie urok, to sraczka, nie?
Dokładnie.
Cały czas coś.
Podejrzewam, że specjalnie rząd właśnie w taki sposób to zagrał, że puścił zajęcia sportowe na świeżym powietrzu, bo nie ponieważ pogoda jest słaba, żeby to robić i nikt nie będzie tego robił po prostu.
No, w taką pogodę jak teraz to ciężko się zmusić rzeczywiście więc, na cokolwiek.
Więc no. Wszystko to, wiesz, jest, podejrzewam, jeszcze specjalnie zrobione w ten sposób. Natomiast, nie no, zobaczymy. Na razie się to wszystko, wiadomo, jest to ciężki temat dla wielu trenerów, dla wielu działaczy sportowych, w ogóle dla wielu ludzi związanych ze sportem, z działalnością sportową, też dla zawodników, bo wiadomo, że są w jakimś cyklu przygotowań, trenują i nagle zabrania im się trenowania, tak? I człowiek taki, który trenuje i nagle nie może trenować i co teraz, tak? I gdzieś tam próbuje tych swoich sił w domu, szuka jakichś rozwiązań, natomiast no nie jest to proste, też dla psychiki przede wszystkim, no bo uważam, że trening to przede wszystkim daje nam takiego kopa psychicznego, endorfiny się wytwarzają i to jest oprócz tych wszystkich walorów estetycznych i jakby wiadomo też gdzieś tam możemy się troszkę odchudzić i tak dalej, to te walory psychiczne przy sporcie są chyba podstawą według mnie, że dają takie poczucie, że jednak mamy coś dla siebie w tym wszystkim, w tym całym takim czasie, gdzie wszystko nam się zabiera, mamy coś dla siebie i możemy coś robić ciekawego w jakiejś tam grupie ludzi, więc to jest, uważam, bardzo ciężki temat i mam nadzieję, że to się wszystko będzie sprostować jak najszybciej po prostu.
Asia, przed nami Mistrzostwa Polski w maratonie, które odbędą się pojutrze w Dębnie. Ty w nich biegniesz najprawdopodobniej, mówię najprawdopodobniej, bo tam są jakieś cuda z tym.
Ale już sprawdzałam, jestem na liście.
Jesteś na liście, no to się gratuluję, jesteś jedną z liści.
Dowiedziałam się dzisiaj, słuchaj, że jestem na liście, startuję w niedzielę, więc
dobrze, to jest ważne. Natomiast chodzi mi o to, to jest, moi drodzy, bardzo ważny bieg, ponieważ tam można wywalczyć kwalifikację olimpijską, zarówno jeżeli chodzi o panie, jak i chodzi o panów. Ja myślę, że my nie mamy co liczyć na taką sytuację jak w Londynie, gdzie Henryk Szost był w pierwszej dziesiątce maratończyków i tak naprawdę głównie ci ciemnoskórzy go wyprzedzili i no on fantastycznie sobie poradził wtedy i ten jego wynik dla mnie jest tak naprawdę na równi z medalem. I tak sobie myślę, że chyba teraz jesteśmy w bieganiu na takim poziomie, że każda kwalifikacja olimpijska to już będzie dla nas sukces. Patrzymy na Zalewskiego, który jest rekordzistą Polski w półmaratonie, któremu koronawirus niestety odebrał możliwość startu bodajże w Walencji w grudniu. To było bardzo przykre dla całego środowiska. Jezu, coś mi wpadło do gardła, przepraszam, biegaczy. I faktycznie, no, myślę, że on by te kwalifikacje zrobił. Jared Segumo z kolei startuje chyba w Enschede, tam na tym lotnisku w Holandii. Teraz ta niedziela będzie w ogóle ważna pod kątem polskich biegów.
Tak,
liczysz właśnie na to, że paru zawodników i zawodniczek nam błyśnie, bo chyba no, wszyscy w to wierzymy, że będzie dobrze.
Znaczy, tak, no, pogoda ma być niezła pod kątem temperatury. Ma być deszczowo. Wiem, że Zalewski zdecydowanie się na start w Dębnie i parę zawodników, również od Jacka Kostrzeby, czyli Angelika Mach, wiem, że ta Lisowska też ma startować, Paszkiewicz, Bernadeli, ma być parę osób takich mocnych w Dębnie. Uważam, że jest duża szansa. Wiem, że Dębno jest jednym z takich najszybszych tras biegowych maratońskich właśnie w Polsce i jest tam, no to dla mnie jest płasko, tak? Biegamy po polach i po lesie na drodze asfaltowej. Ciekawa jestem, jak sytuacja z wiatrem, jeszcze nie sprawdzałam tych warunków dokładnie. Podejrzewam, że dopiero przed startem będzie można to ocenić, bo ten, wiadomo, jak się sytuacja zmienia pogodowa w Polsce teraz, no, bardzo szybko. Myślę, że jeżeli... No problem jest też taki, że nie dopuścili do startu biegaczy zagranicznych. To jest też problem, bo na pewno ten poziom sportowy byłby po prostu wyższy, tak? Jeżeli przyjechaliby sportowcy zagraniczni do Polski, na pewno ten poziom jeszcze by urósł i byłoby łatwiej zrobić naszym też kwalifikacje olimpijskie przez to, tak? Jeżeli jakaś grupa idzie na jakiś wynik, no to zawsze łatwiej się doczepić do takiej grupy i biec w grupie, niż gdzieś tam samemu próbować samozwańczo robić jakiś wynik. Dlatego na pewno będzie ciężej takim zawodnikom. Natomiast myślę, że mamy szansę i wszystko się okaże niedługo, tak, bo w niedzielę już o 10 rano jest start.
A powiedz taką rzecz, bo na tym półmaratonie zdobyłaś brązowy medal Mistrzostw Polski, ale wtedy nie było kilku zawodniczek z tej czołówki. Czy to jest tak, że na przykład biegnąc, startując za dwa dni, zakładasz sobie jakikolwiek wynik, mówię o czasie i jakiekolwiek miejsce, czy zupełnie taką presję z siebie zdejmujesz?
Znaczy tak, jeśli chodzi o miejsce, w ogóle nie patrzę na miejsce, bo dla mnie miejsce nie ma znaczenia. Zawsze patrzę na siebie, szczególnie w bieganiu, bo bieganie jest takim sportem, no, gdzie mocno patrzymy na siebie, no bo tutaj za bardzo nie mamy... No ja patrzę stricte na to, co chcę osiągnąć. Powiem tak, mój ostatni start w maratonie był w 2019 roku.
I pierwszy jeszcze.
I pierwszy, na maratonie warszawskim PZU, gdzie byłam pierwszą Polką, co było dla mnie zaskoczenie ogromne. Pobiegłam wtedy 2:59 czas.
Wiadomo, że to jest taki czas, z którym się nie liczy spośród profesjonalistów, ale też wiadomo, że bardzo duży postęp możemy w ciemno strzelać od tego czasu. Wykonałaś, bo tak. Zaczęłaś trenować z trenerem biegania, to o czym mówiliśmy, a tak, wtedy to były takie przygotowania bardzo amatorskie.
Tak, bardzo amatorskie, na własną rękę i na pewno wierzę w duży progres. Zobaczymy, nie chcę mówić tu dokładnie o jakichś czasach.
No, chciałam powiedzieć koło 2:40 na przykład, chodzi ci po głowie?
Powiem tak, no nie chcę nic mówić, ponieważ ja wiem, jak też trenowałam, wiem, że też te przygotowania były mocno w kratkę.
Takie trochę amatorsko-zawodowe, nie były takie stricte profesjonalne w 100%, w sensie chodzi mi o to, że nie poświęciłaś się tylko temu, to, no, o czym mówiliśmy.
O to tak? Chodzi, tak, szczególnie, że gdybym zrealizowała plan trenera w 100%, taki jaki on zakładał, no to myślę, że gdzieś tam koło może 2:40 mogłabym się zakręcić. Natomiast były to przygotowania mocno w kratkę. Też psychicznie dołowałam w pewnym czasie. Mój docelowy start miał być w Zurichu. Mój też,
ty mnie namówiłaś, to dam
państwu. Dokładnie, namówiłam cię i oczywiście jak zwykle się nie odbyło, może dlatego, że cię namówiłam.
No właśnie.
Jakby tutaj wiem, jak to się wszystko potoczyło, też dużo pracowałam. Robiłam często trening w ciągu dnia w jakiejś przerwie, w okienku, dwugodziny na przykład między różnymi pracami, więc tak naprawdę wiem, zdaję sobie sprawę, że tej regeneracji zabrakło, że pewnych rzeczy nie dopilnowałam. I nie wiem, po prostu nie mam pojęcia, tak, na pewno chciałabym pobiec poniżej 2:50, zobaczymy na ile to się wszystko...
Tak, kwalifikacja olimpijska jest od ilu? 2:29:30, tak?
Tak, dokładnie, znaczy nie, ja tutaj w ogóle...
Nie, no ja wiem, ja się śmieję, ale słuchajcie, zobaczcie, kiedy było, to się pewnie nie wydarzy, bo tak jak mówiłaś, to jest za wcześnie i ten trening też nie aż tak mocny, ale to by była taki chichot losu, prawda? Gdybyś ty nie wywalczyła kwalifikacji olimpijskiej, znaczy nie wystąpiła jako wioślarka na igrzyskach, a gdyby ci się udało jako biegasz, to by była niesamowita puenta twojej historii, moim zdaniem.
Byłaby, nawet rozmawialiśmy z trenerem wcześniej, czy nie chciałabym tak bardziej do tego podejść jeszcze profesjonalnie, żeby troszkę tą karierę swoją taką sportowca wydłużyć. Natomiast ja powiem szczerze, powiedziałam nie, po prostu nie. Dla mnie ja za dużo się poświęciłam przez tyle lat też jako kobieta, bo tak naprawdę sport dla kobiety, kobieta to przeżywa naprawdę w różnych, hormonalnie, w różnym stopniu też ciężko i naprawdę robiąc też wagę, a jak dobrze wiemy, maratonki też robią wagę, tak, bo maratonki też muszą ważyć bardzo, bardzo mało. Jak widzę maratonki i siebie, to powiem szczerze, że czuję się jak grubaska przy nich, naprawdę, to nie jest żart.
No, muszę wam powiedzieć, ewidentnie. No, jeszcze też wysoka, prawda, te biegaczki tak. Są często drobne, te masz 1,76 m, tak? No, mniej więcej. No to jesteś coś takiego. W ogóle, przy nich to o głowę wyższa od niektórych.
No, czyli akurat jeszcze tam są dziewczyny wysokie też, ale no jakby to śmieję się, że tak pod kątem nawet figury, tak? Czuję się czasem jak taka grubaska pod kątem wyżułowania, tak? Bo ja też byłam tak chuda jak one, trenując wyczynowo wioślarstwo, tak? Bo też mam wadze lekkie, też musiałam trzymać wagę. Ja już po prostu nie chcę trzymać wagi. Ja po prostu już mam dosyć pewnych rzeczy, wyrzeczeń i powiedziałam trenerowi, że po prostu to ja chcę się tym bawić, chcę się poprawiać, bo to jest moje jakieś tam hobby, chcę gdzieś tam mieć z tego radość, ale nie chcę po prostu się
zażynać
w 100%, po prostu gdzieś tam w to iść i chcę taki balans w tym wszystkim trzymać, bo po prostu mieć z tego radość, frajdę, ale mieć też, nie wiem, czas dla przyjaciół, możliwość wyjechania sobie na wakacje w czasie, gdzie teoretycznie ludzie pracują i właśnie przygotowują się na jakieś zawody, tak? Ja wcześniej cały czas realizowałam się i cały czas nie było takich możliwości wyjazdów, tak, w ciągu roku, bo po prostu był plan treningowy, plan startowy i trzeba było go realizować. Teraz daję sobie taką możliwość, że mam na to czas, teraz jestem jeszcze młoda, jeszcze dwójka z przodu.
Jeszcze rok.
Jeszcze jestem młoda, chcę się troszkę tego życia jednak mieć w tym swoim życiu, bo jednak życie mamy jedno, dlatego tak stwierdziłam, że po prostu wszystko, balans w życiu jest najważniejszy i sport też, bo też kocham sport, to jest moje życie, natomiast też chcę mieć czas właśnie dla przyjaciół, dla rodziny, dla chłopaka i tak dalej, więc...
Kończymy. Moi drodzy, dziękuję serdecznie. Życzę tego balansu, życzę zdrowia, życzę powodzenia w niedzielę na maratonie, bo myślę, że będzie potrzebne, patrząc na te ewentualne warunki. Wioślarka i biegaczka, a także miłośniczka sportów olimpijskich, Asia Dorociak, była gościem kolejnego odcinka Kierunku Tokio.
Dzięki, nieolimpijskich też jestem. Jak
no wiadomo, dobrze, niech będzie. Ale coraz mniej takich już na świecie. Dobra, do usłyszenia, Kamil Gapiński, trzymajcie się.
Cześć.
Sponsorem audycji Kierunek Tokio i serwisu kierunektokio.pl jest PKN Orlen. Kierunek Tokio!